Wracamy do studia popołudnia wnet. Teraz, tak jak powiedziałem, o godzinie 16.10 przyjdzie nam wybrać na wędrówkę po Bliskim Wschodzie naszym gościem Paweł Rakowski, dziennikarz i także ekspert, który rejonem bliskowschodnim zajmuje się od lat. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Nawet przebywał pan ostatnio dość długo na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, chyba ta podróż jeszcze nie zakończyła i cały czas pan patrzy na sytuację dookoła z perspektywy Ziemi Świętej, a tymczasem w Iranie wybucha fabryka dronów. Wiemy, kto ją wysadził, kto zaatakował, kto jest za to odpowiedzialny?
No cóż, z soboty na niedzielę miałem bardzo nieprzespaną noc w Ammanie, w stolicy Jordanii. Rzeczywiście informacje, które dobiegały z Iranu, no były wstrząsające i mrożące krew w żyłach. Tutaj zarówno w mediach oficjalnych, jak i też nieoficjalnych krążyły doniesienia, które można sklasyfikować jako fake newsy, no ale obraz całościowy krystalizował się w bardzo ponurych barwach. Tutaj strona irańska deklarowała, że z Azerbejdżanu miał nadlecieć izraelskie drony, które dokonały ataku na 4 czy 5 miast w Iranie. Później wycofały się z tej wersji, chociaż oczywiście całe zajście miało pewnego rodzaju, mogłoby mieć pewnego rodzaju logikę. W piątek doszło do zamachu na azerską ambasadę w Teheranie. Personel tej placówki został ewakuowany z powrotem do Azerbejdżanu. No oczywiście tutaj kwestie izraelsko-irańskie są powszechnie znane, że tym bardziej, że doszło do krwawego zamachu w Jerozolimie w piątek. Tak więc to mogłoby mieć spójną całość, ale rzeczywistość jest o wiele bardziej zaawolowana, jak to bywa w takich sytuacjach. Teraz wiemy o tym, że do ataku dronów doszło na Isfahan, no, taki ośrodek miejski, bardzo znany i historyczny. Inne incydenty wokół chociażby Tabrizu nie były powiązane ze sobą, przynajmniej tak głosi oficjalna wersja. Też wątek izraelski został wycofany z całej tej opowieści. Dalej sprawcy pozostają nieznani, chociaż coraz więcej komentarzy.
Nie Izrael właściwie? Skąd został wycofany i skąd Teheran wie, że to nie Tel Awiw zaatakował?
To znaczy, no oczywiście Izrael jakby już miał atakować, to musiałby to, znaczy by się skupiał na obiektach nuklearnych, a nie dronowych. To jest akurat cel numer jeden. Izrael w przeszłości, jak już nazwijmy, ma taką taktykę, jak już bić, to już bić tam, gdzie najbardziej zaboli, a jak najbardziej boli irański program nuklearny. To po pierwsze. Po drugie, opcja izraelska wydaje się całkowicie niemożliwa z tego względu, że Azerbejdżan raczej by nie pozwolił na to, żeby z jego własnego terytorium przy tak fatalnych relacjach z Iranem, bez jakiegoś zabezpieczenia ze strony Turcji, zezwolił Izraelowi na taką inicjatywę. Co więcej, w noc soboty na niedzielę, tak właśnie przeglądając media i patrząc, co się dzieje w regionie, tak właściwie zorientowałem się, że skoro w Arabii Saudyjskiej śpią i nie ma żadnych alarmów bombowych, to znaczy, że cały incydent też nie jest tutaj przez Izrael koordynowany, chociażby z tego względu, że no, przestrzeń powietrzna Zatoki Perskiej no, musiałaby być wykorzystana właśnie przez izraelskie lotnictwo, czy też przez izraelskie drony. Oczywiście też Turcję tutaj też musimy wykluczyć. Też Turcja nie zgodziłaby się na to, żeby przestrzeń powietrzna tego kraju była wykorzystana przez Izrael. Tak więc tutaj sama geografia nam rozwiązuje tą wątpliwość. Natomiast pojawiają się teraz inne głosy, bardziej racjonalne, które wskazują na to, że za tym atakiem na Isfahan mogli stać Amerykanie. To jest istotne, że pierwsze... No,
zanim ten wątek amerykański rozwiniemy, to tylko ustalmy, żebyśmy mieli ten jakiś wspólny mianownik albo fundament tej opowieści. Czy jest pewne, że to był atak dronem, że fabrykę dronów wysadził inny dron? Czy to jakoś inaczej się stało? Samochód, pułapka, bomba albo inny
dron.
Sposób? Dron. To wiemy na pewno.
Dron. Tak, to akurat wiemy na pewno. Irańczycy chwalą się, że w jakiś sposób obronili się przed przed tym atakiem. Tutaj jeszcze przypomnę, że infrastruktura paliwowa została, były potężne pożary też w Tabrizie, tutaj na północy kraju, przy niedaleko właśnie wspomnianego Azerbejdżanu, jednak oficjalna wersja, jak i też komentatorzy z Zachodu zwracają uwagę na to, że to było tak jakby pożary w Tabrizie na północy kraju i atak na Isfahan, to były dwa oddzielne wydarzenia, które po prostu miały pewnego rodzaju zbieg okoliczności.
Czyli teraz trzeba tylko wyjaśnić, kto tego drona wypuścił i kto nim pilotował i kto nim uderzył w fabryki.
Tak, to jest najważniejsze, jeśli chodzi o sprawę tego incydentu. No, oczywiście tutaj Izrael, już tak, jak już wspomniałem wcześniej, nie zdementował, ale też nie potwierdził. To jest taka ich taktyka od lat w sumie, która przyniosła im potężne zyski i potężne taką reputację, jeśli chodzi o takie inicjatywy, ale no, coraz bardziej wątek izraelski, nazwijmy to, odchodzi, znaczy jeśli chodzi o bezpośrednie sprawstwo, odchodzi w niebyt, chociaż trzeba zawsze pamiętać o tym, że prawie wszystko, co się w Iranie dzieje i ma kierunek antyreżimowy, czy też osłabiający programy, czy to atomowy, czy to rakietowy, no Izrael tutaj jest w jakiś sposób powiązany. Teraz nawet sam reżim Ajatollahów wycofuje się z tej pierwotnej wersji, którą no, dość była ogłaszana przynajmniej z soboty na niedzielę, ale już zostaje wyciszona i tak jakby udaje się, że całej sprawy nie było.
Jakie znaczenie te zakłady miały dla machiny zbrojeniowej Ajatollahów?
To jest tak, to jest akurat ciekawa sprawa, ponieważ szczególnie ukraińscy dziennikarze tutaj z wielkim entuzjazmem donosili o tym, że fabryka, która produkuje drony Shahed, którymi Putin zastraszał ukraińską ludność cywilną w trakcie obecnej wojny, została zniszczona. Nie ma potwierdzenia tego. Natomiast znaczenie akurat na pewno ma kwestia reputacji. To znaczy Iran niejako dopuścił do takiego wydarzenia, które no, jednak ilustruje to, że obrona tego kraju jest nieszczelna. Co więcej, cel wydaje się też być bardzo istotny, jeśli chodzi o przekaz podprogowy. To znaczy, jeżeli tutaj mówimy o szczególnie irańskiej możliwościach, czy to dronowych, czy to rakietowych, to no wiemy o tym, że Władimir Putin chce skorzystać szczególnie z tego drugiego w najbliższym czasie. No i też to, że ten handel pomiędzy Rosją i Iranem będzie zintensyfikowany, jeśli chodzi o zbrojenia. Ajatollahowie niejako dostali pstryczka w nos, jeśli chodzi o ich własne możliwości, które okazują się być o wiele skromniejsze niż adwersarzy, powiedzmy to tak wprost. No i też dostali, można powiedzieć, że dostali pewnego rodzaju propozycje, czy to nie do odrzucenia, tego to ja nie wiem, ale dostali wyraźny sygnał, że no, powinni przemyśleć swoją dotychczasową politykę, no bo w całym tym układzie, w którym nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale też przede wszystkim na całym świecie Iran stoi po stronie Rosji i to niejako ułatwia Władimirowi Putinowi prowadzenie dalszej wojny. No i też odpadnięcie Iranu od Putina, jeżeli to by było w ogóle możliwe, ale na pewno byłoby ważnym i decydującym krokiem do zakończenia wojny na Ukrainie.
Panie redaktorze, Paweł Rakowski naszym gościem. Jeszcze jedno pytanie o Iran, o Teheran. Czy ten atak jakkolwiek może wpłynąć na politykę reżimu rewolucji islamskiej w Iranie?
No właśnie, to jest zastanawiające. Przede wszystkim tutaj trzeba patrzeć na Waszyngton, to znaczy dzisiaj rozpoczęła się wizyta bliskowschodnia Antoniego Blinkena, który odwiedził Kair, no i też zamierza stopniowo odwiedzać kolejne stolice państw arabskich, ale też Izrael. Jednym z głównych tematów oczywiście jest Iran, który to niepokoi zarówno Europejczyków, jak i też generalnie Zachód, no i też reżimy bliskowschodnie. No wydaje się, że powstała pewnego rodzaju próżnia. I tą próżnię trzeba w pewien sposób zagospodarować. Przede wszystkim zostały zerwane rozmowy irańsko-amerykańskie. Nic nie wiadomo odnośnie potencjalnego wskrzeszenia ich. No oczywiście opcja militarna wydaje się w chwili obecnej całkowicie wykluczająca się. To znaczy zarówno kraje arabskie są zbyt słabe, żeby samodzielnie stanąć po stronie przeciwko Iranowi, a Amerykanie no, w pewien sposób no, nie mają jakiejś takiej wielkiej obecności obecności na Bliskim Wschodzie, przynajmniej ofensywnej, żeby tutaj samodzielnie, no po prostu, żeby Irańczykom, po prostu, żeby z nimi jakoś się konfrontować. No, pozostaje sprawa taka, no Teheran musi odstąpić Władimira Putina, musi odstąpić Rosji. Czy to się zneutralizować pod tytułem zaprzestania broni, wysyłania broni, czy też po prostu jakoś dalej się ograniczyć w tych relacjach z Moskwą. To wydaje się być takim wspólnym celem nie tylko dla Waszyngtonu, ale też i dla Tel Awiwu. Z tego względu, że to niejako przez te napięcia, które w chwili obecnej są na linii Izrael-Palestyna, no to są w pewien sposób też można szukać tutaj, nazwijmy to, tych rozgrywających w Moskwie i w Teheranie. Przypomnę, że Iran kontroluje i sponsoruje organizacje islamskie w Palestynie, ale też i Rosja ma niezwykle duże wpływy w tej części świata. Tak więc jeżeli Iran zostałby zneutralizowany, to też polityka izraelska względem Rosji mogłoby wyglądać inaczej, a Benjaminowi Netanyahu zależy na tym, żeby rozmawiać z Bidenem, żeby też mieć jak najwięcej tematów nie kontrowersyjnych z Waszyngtonem, ale tych tematów, które mogłyby mu nie tylko ułatwić politykę wewnętrzną, ale też międzynarodową.
Panie redaktorze, to jeszcze na sekundę do samego Izraela przejdźmy. Izrael zdaje się w ciągłym kryzysie, wybory gonią wybory. Jak już się jakiś rząd utworzy, to dochodzi do masowych protestów na ulicach. Izrael osuwa się w jakąś taką, w stan takiego państwa, który jest w bezwładzie.
No tego bym nie powiedział, żeby akurat był jakiś bezwład, ale rzeczywiście mamy...
W politycznym bezwładzie, bo ci administracja, wojsko działa, na tym wszystkim to państwo się trzyma, no ale politycznie to wygląda jak jeden wielki bałagan.
Tak, bałagan rzeczywiście jest, tym bardziej, że ta dychotomia polityczna, jeśli chodzi o izraelskie życie, niejako odzwierciedla stan społeczny, to znaczy mamy potężną metropolię Tel Awiw, która inkasuje 80% kapitału, jak i też dochodu tego kraju, która jest tak właściwie zupełnie innym biegunem cywilizacyjnym niż osiedla żydowskie na zachodnim brzegu Jordanu. Widzimy, że Izrael tak właściwie ma ten problem, jeśli chodzi o jakąś kwestię tożsamości, to znaczy jeżeli Izrael bardziej kieruje się na prawo, to jednak pojawiają się adwersarze dla Benjamina Netanyahu, którzy jeszcze bardziej chcą przyciągać tą linię polityczną, szczególnie względem Palestyńczyków, w ekstremum. To się niestety, to jednak radykalizuje sytuację z tego względu, że nawet jeżeli Itamar Ben-Gwir, będący on gdzieś w opozycji, bulwersował nie tylko izraelską opinię publiczną swoimi pomysłami, teraz te pomysły zamierza wykonywać. I to jednak powoduje to, że ta jakaś fala, nazwijmy to, która w chwili obecnej jest w Ziemi Świętej względem kolejnych ataków, kolejnych incydentów, kolejnych śmierci, ona będzie się natężać. No i to też powoduje to, że Izrael, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że będzie częścią Bliskiego Wschodu, stał się pariasem Bliskiego Wschodu z tego względu, że nawet i Arabia Saudyjska odcina się od wszelkich proizraelskich dawniej deklaracji, jak i też kierunków. No i to jest istotne, że ta wizja tego budowy tego Bliskiego Wschodu w oparciu o świat arabski dla Izraela z tym rządem wydaje się niemożliwa, a inne kierunki, które wydawałoby się byłyby o wiele bardziej korzystne politycznie, po prostu przy urnach się nie materializują. I to jest problem, z którym to izraelska polityka będzie się musiała mierzyć. I to też niejako się pokazuje to, że te zapowiedzi jeszcze od kilkunastu lat, które idą z różnych kręgów w Izraelu, że Izrael może pójść drogą Talibanu albo zamienić się w jakąś tam formie Iranu religijnego, znaczy jeśli chodzi o kwestię funkcjonowania państwa jako państwo religijne, no mogą się materializować i niejako zdaniem opozycji względem Benjamina Netanyahu to kultowy Bibi jest właśnie współodpowiedzialny za ten stan rzeczy.
To jeszcze na koniec pytanie, bo powiedział pan redaktor, że Izrael staje się pariasem Bliskiego Wschodu. Jak się patrzy na głosowania czy w Radzie ONZ, czy na forum Unii Europejskiej, to także na Zachodzie cierpliwość do Izraela się kończy.
Zdecydowanie. Akurat tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że konflikt z Palestyńczykami jest czymś, co stoi na przeszkodzie, jeśli chodzi o normalizację stosunków na Bliskim Wschodzie. Wiemy o tym, że Zachód w pewien sposób, po pierwsze, chciałby zredefiniować te swoje stosunki, chociażby kwestia ropy i gazu na przyszłość, no i też kwestia tak zwanego miękkiego podbrzusza. To są tereny stricte prorosyjskie, jeśli chodzi o opinię publiczną. Tak więc jest pewnego rodzaju zagrożenie, że te prozachodnie sympatie, które może kiedyś tam nawet były, już teraz są mocno nieaktualne, i to akurat mogę to stwierdzić naocznie. No nie można tutaj bazować tylko na współpracy Zachodu z elitami tych państw bez jakichś tam oddolnych inicjatyw. No Izrael w chwili obecnej jest tym takim państwem, które więcej szkodzi niż buduje. I to jest pewnego rodzaju pułapka, w której Izrael się znajduje, że czy wydawało się, że pójdzie w kierunku normalizacji z państwami Bliskiego Wschodu i że pójdzie w kierunku jakiejś deradykalizacji nastrojów ulicy arabskiej względem Iranu, ale tu przynajmniej to, co ja obserwuję, nawet nie z mediów, ale też z ulicy arabskiej, ten wariant wydaje się być zupełnie nierealny pod względem tego, co się dzieje, szczególnie w Jerozolimie, ponieważ ten konflikt izraelsko-palestyński na nieszczęście skupia się głównie w chwili obecnej w tym newralgicznym miejscu, który to przyciąga uwagę przede wszystkim nie tylko muzułmanów, nie tylko Arabów, ale też całego świata islamu. I to jest coś, co no raczej wyklucza Izrael w wielu różnych ważnych inicjatywach, tym bardziej, że nawet widzimy, stanowisko świata arabskiego się zmienia. Oman, który zawsze był taki, nazwijmy to, neutralny, ostatnio wykazał się kilka antyizraelskimi postulatami. Król Jordanii, Abdullah II, no jest teraz niejako na czele tego ruchu anty-Netanjahu, czy też krytykujący nowy rząd. A z drugiej strony oczywiście mamy też ekstremistów żydowskich przekonanych o własnej sile, czy też o własnej słuszności, nie tylko pod względem politycznym, ale też i religijnym. No to powoduje to, że no niestety konflikt izraelsko-palestyński, który był zamrożony przez ostatnie naście lat, niestety może już się rozgrzać do czerwoności. Nawet
Ale
pojawiają się w mediach spekulacje, czy może dojść do trzeciego powstania palestyńskiego, z tego względu, że już jest pokolenie w świecie arabskim ta demografia jest bardzo młoda i bardzo bujna, ale już jest pokolenie, które wyrosło nie pamiętając tego, jak Izrael rozjeżdżał czołgami zachodni brzeg we wczesnych latach 2000.
Panie redaktorze, to jeszcze ten ostatnie pytanie o relacje polsko-izraelskie. Mamy dosłownie minutę, bo tutaj też widać, że Polska przestała głosować, myślę, że w końcu przestała głosować za Izraelem w Radzie, w ONZ-cie. To jest tak, że nawet tutaj już Polska nie potrzebuje dobrych relacji z Izraelem, aby mieć dobre relacje ze Stanami.
No tak, no oczywiście tutaj ta zmiana nastąpiła, ona jest zauważalna. Izrael przez ostatnie lata udawał, że ich opinia publiczna, czy też państwa europejskie nie interesują, że dobre relacje z Amerykanami plus jakiś tam proces normalizacji na Bliskim Wschodzie ich będzie tutaj jak najbardziej interesował. No ale widzimy, że nowy rząd w Izraelu niejako zablokował proces normalizacyjny ze światem arabskim, co automatycznie odbije się na tym, że Benjamin Netanyahu bardzo, bardzo szczerze i z wielką sympatią uśmiecha się w kierunku Joe Bidena i demokratów, chociaż ci, jak wiemy, są bardzo sceptyczni wobec tego polityka, jak i porządków panujących w
I
Jerozolimie.
tak, Izrael stał się pariasem polityki międzynarodowej. To może jeszcze nie w pełni, ale jest niestety na najlepszej drodze w tym kierunku. Paweł Rakowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Na zegar godzina 17, czas na serwis informacyjny, a po serwisie wrócimy jeszcze do popołudnia wnet.